Wracamy, proszę Państwa, do naszego tematu. Dziś w programie Z rodziną i do twarzy mówimy o tym, jak towarzyszyć naszym bliskim w odchodzeniu, o tym, co jest ważne na tym ostatnim etapie, czy można się przygotować, jak ten czas wykorzystać. W studiu Radia Doksa, ja przypomnę, Ewa Kurczyna, Maryla i Staszek Kukułowie, psycholog Jadwiga Juros i ksiądz Zbigniew Bieńkiewicz. W tym gronie rozmawiamy na ten temat. Proszę księdza, kiedy spotyka się ksiądz z osobami ciężko chorymi, z osobami, które są już na tym ostatnim etapie życia, bo chciałam teraz jakby odwrócić sytuację, czego oni potrzebują, o czym mówią, o czym marzą, co jest dla nich ważne?
Są to bardzo różne spotkania, przyznam szczerze, że są takie spotkania, kiedy komuś jest bardzo trudno się pogodzić z tym faktem. Tacy ludzie też są, mimo że już czują, że to odejście jest bardzo bliskie, a jednak może świadomość niezałatwionych spraw, zmarnowanego czasu, może by chcieliby zupełnie inaczej życie przeżyć i trudno jest im się pogodzić. Czasami jest to sprawa też relacji w rodzinie, że gdzieś tam są jakieś osoby skłócone i bardzo by chciały przed odejściem jeszcze się pojednać, a nie zawsze to od nich zależy, więc to są takie skomplikowane. Ale są też takie sytuacje, kiedy jest niesamowita radość i szczęście. I przyznam, że tu mam przed oczami przynajmniej kilka takich osób. Pamiętam taką panią Franciszkę, która po prostu zwyczajnie była staruszką, nie miała jakiejś choroby takiej zmierzającej ku śmierci, ale już w bardzo podeszłym wieku, do której przychodziłem z komunią. I bardzo często mówiła: proszę księdza, jak ja już czekam, jaka ja będę szczęśliwa, kiedy umrę, bo nie wyobrażam sobie większego szczęścia, niż spotkać się z tym, którego całe życie kochałam. Więc takie nie tylko pogodzenie, ale wręcz z wielką radością oczekiwanie. Więc te sytuacje są bardzo różne i czego oczekują te osoby? No właśnie, albo jeszcze po załatwiania tych różnych swoich spraw. Czasami też tak słuchając tych poprzednich wypowiedzi, kiedy tu dużo mówiliśmy, co jest prawdą, że potrzebują tej zwyczajnej obecności i z pewnością tak jest, ale tak myślę sobie, że ta obecność też nie może być taka właśnie natarczywa, że teraz chcemy w ciągu dwóch miesięcy czas. Nadrobić 50 lat i że będziemy cały czas przy tej osobie, bo zwyczajnie czasami te osoby potrzebują też takiego bycia samemu, żeby sobie poukładać w sercu różne sprawy i też pobyć ze sobą, z Panem Bogiem. I ta obecność jest ważna drugiej osoby, ale czasami na odległość obecność, że te osoby mają świadomość, że mają wokół siebie bliskie osoby, na które mogą liczyć i na których mogą polegać, niekoniecznie, że one będą 24 godziny siedzieć przy łóżku, więc myślę, że takiej samotności, świętej samotności też potrzebują, żeby poukładać swoje sprawy.
Żebyśmy też jakby nie przesadzili w tej opiece, kiedy nie ma realnie takiej sytuacji, bo są sytuacje, kiedy rzeczywiście trzeba być 24 na dobę przy tej osobie, ale że nie ma tam ani momentu takiej luki. Kiedy pamiętacie swoich bliskich, czy umieliście jakby odczytać ich potrzeby na tamten czas, w tym trudnym czasie, dla nich i dla was?
No ja może powiem o tej samotności, którą sobie, nie wiem, no tak mi się wydaje, że jak ludzie żyją ze sobą ileś lat, to dużo jest takich rzeczy, o których nie trzeba mówić, prawda? Więc u mnie była ta sytuacja, tak jak mówię, było małe dziecko i był chory mąż. I czasem jakby bez słów wiedziałam, że on jest zmęczony już, a ponieważ chciał stanąć na wysokości zadania i jakoś nie stłamsić tego dzieciństwa córki tą swoją chorobą, więc bardzo go to dużo kosztowało. Więc to było też takie wyzwanie, żeby wyczuć, w którym momencie wziąć to dziecko, pójść z nim na plac zabaw i dać mu kilka godzin oddechu takiego, żeby on miał też ten moment i dla siebie, i na taki zwyczajny oddech fizyczny. Już nie mówię o psychicznym, prawda, że on się ciągle czuł taki, że musi być spięty, musi jakoś panować nad sytuacją, nie pozwolić się zdominować tej chorobie, żeby nie było tego, że prawda, odchodzi i dziecko zostaje w poczuciu takiej, zresztą obydwoje żeśmy o tym rozmawiali i tak próbowaliśmy sobie to jakoś uświadomić, że to jest ten potencjał, z którym ona wejdzie dalej w życie, więc jeżeli będzie to tylko choroba, no to już gdzieś tam, no i tak próbowaliśmy i wydaje mi się, że tu pod tym względem jakoś żeśmy się zrozumieli. To wystarczyło jedno spojrzenie i ja wiedziałam, że to jest czas, kiedy on potrzebuje te swoje parę minut, nawet czasem parę godzin.
Ten święty mieć czas, dla siebie.
Tak,
mówił.
Ten święty czas. I to jest też ważne, ale myślę, że to polega na tym, że jeżeli no, empatia to jest jakby ten, żeby się też wczuć w tego, w tego drugiego człowieka. Oczywiście nie odczujemy jego bólu, jego, ale na tyle, na ile się da potrafić, nawet nie nazywając pewnych rzeczy słowami, odczytać, prawda? No, łatwiej jest, jak się zna kogoś ileś lat i się funkcjonuje na ten. Natomiast myślę, że ponieważ opiekowałam się też różnymi ludźmi, którzy no, nie byli mi tak bliscy, prawda? No, każdy, kogo już się bierze pod swoją opiekę, w jakiś sposób się człowiek... Natomiast nie mówię o takim... To wydaje mi się, że ci ludzie też jakoś dają sygnały. Fajnie, ale to idź sobie do kuchni, prawda, zrób sobie herbatę, no to jest sygnał. Albo czasem bez słów zamykają oczy i nie chcą ich otworzyć, bo prawda, bo ty jesteś i oni ci muszą towarzyszyć, bo się zmieniają role, prawda?
Ale też myślę, że nie ma nic zdrożnego w prostym pytaniu, w najtrudniejszych sytuacjach, na co masz ochotę, czy chcesz zostać chwilę sam. No nie wiem, co państwo na to, ale wydaje mi się, że czasami może warto sięgnąć po takie najprostsze rozwiązania, kiedy nie bardzo umiemy wyczuć tą drugą osobę.
Tak, myślę, że tu gdzieś się odwołujemy do potrzeb człowieka i każdego człowieka, prawda? I na tym etapie odchodzenia ci ludzie też mają swoje potrzeby, mają prawo do tych potrzeb, do uszanowania tych potrzeb. Ja bym chyba tylko taki mały, tutaj zrobiła taką małą dygresję, żeby sobie też zdawać sprawę, czy my pomagamy i czy gdzieś świadomie ta motywacja dotyczy tych osób, czy może się gdzieś możemy zagubić w tym, że ja właściwie jakiś swój cel głęboko ukryty próbuję właśnie zrealizować tym, chociażby to, o czym wcześniej mówiliśmy, że jakieś nadrobienie czasu, albo jakieś wyrzut sumienia, albo właśnie jeszcze inne, nie zawsze jest tak, jak u ciebie, Staszku, prawda, relacje między rodzeństwem wyglądają, więc jest jakiś ranking, który jest bardziej kochany, bardziej lepszy, no, różne mogą rzeczy tu występować, więc taka świadomość, my mówimy o tym, co ma służyć tej osobie odchodzącej i rzeczywiście ta komunikacja bezsłowna, to takie wyczuwanie się, ono jest, myślę, że tylko wymaga od takiego dostrojenia naszej wrażliwości, a z tamtej strony zawsze przychodzi taka odpowiedź, czy chcę o tym rozmawiać, chociaż wydaje się, że taka dorosła, dojrzała rozmowa o śmierci, o umieraniu, o odchodzeniu, tak jak pani mówi, jest najbardziej domykająca i potem pozwalająca na większy spokój bycia, prawda? Natomiast no, nie zawsze tak jest, że my tego słuchamy i różnie to bywa.
No moja mama jest taka na przykład, że ona jest przyzwyczajona do obecności, ale czasem też wyczuwam, że ona by chciała. I na przykład jestem, mamusiu, chcesz zostać sama? A nie, siedź sobie, siedź, mówi na przykład. I dla mnie, ja wiem, że to jest takie grzecznościowe i że pewnie, że chcę zostać sama, ale ona z kolei nie chce mnie urazić, tak, prawda? Jest. Więc jak już przyjechałaś, to sobie siedź.
Nie za dużo delikatności, bo już w końcu idziemy w inną stronę.
Dokładnie to mniej więcej na tym polega. Także nie każde słowo jest tym, co naprawdę, co znaczy. Tak.
Marylko i Staszku, czy wam się, czy pamiętacie takie sytuacje takiego odczytywania potrzeb swoich mam w tym czasie właśnie, na tym etapie, o którym dzisiaj rozmawiamy?
Ta nasza mama Wiktoria, czyli moja mama, opolska mama, to inny był scenariusz jej odchodzenia. To było zaśnięcie w domu, brutalne przewiezienie mamy do szpitala przez lekarzy, którzy przecież przyszli ratować jej życie. Ale to było bardzo brutalne. No i potem bardzo, bardzo długie umieranie w szpitalu. Ale ona nie miała świadomości, więc właściwie nasz dialog skupię się nad moją osobą i nad siostry osobą. Ja już nie mówię o Staszku, bo on dziećmi zajmował się małymi w domu i tak dalej. Ale my dwie to właśnie rozmawiałyśmy z nią, a ona nas, tak zapewniali nas lekarze, słyszała. I mówiłyśmy bardzo cichutko i nie jedna przez drugą, tylko jakoś uszanowałyśmy te minuty, kiedy mówiła jedna i dokończyła. A potem mówiła druga, albo jak byłyśmy same, to wszystko to odbywało się z takim ugłaskaniem ręki i z pełną świadomością, że ona to słyszy, prawda? Ale nie mrugnęła ani powieką, była już nieznana. Także inny scenariusz był.
Ja z odchodzeniem mojej teściowej, świętej pamięci, naprawdę teściowej, mam takie inne piękne wspomnienie. Ostatni raz rozmawialiśmy z mamą Maryli tuż przed naszym wyjazdem do naszych przyjaciół ze spotkań małżeńskich, do Teresy i Tomka, gdy jechaliśmy na pierwsze spotkanie jako animatorzy. Więc mama nas żegnała jako małżeństwo, które zdecydowało się zaangażować się w ruch spotkań małżeńskich. I tak sobie pomyślałem, już była uspokojona. Byli po rekolekcjach, jadą się zaangażować. W związku z tym babcia odetchnęła, że nad tym małżeństwem już nie musi czuwać. Wróciliśmy od Teresy i Tomka. Mama była nieprzytomna. I to naprawdę było ostatnie spotkanie z moją teściową. Więc sobie myślę, że to jakieś takie było opatrznościowe.
Czy rozmawialiście, bo to już, Jadziu, poruszałaś ten temat wcześniej jeszcze, na tych różnych, kiedy jeszcze mama była jedna, czy druga mama były przytomne. Jak to wygląda? Czy tu się pojawiają rozmowy o śmierci takie otwarte, czy raczej się unika tego tematu i jak tutaj działać?
Myślę, że też nie ma zasady.
No nie ma, to wiemy, będziemy, na pewno, tak, że nie ma, tak? Ale jak wyczuwać tutaj tą sytuację? Czy to ton nadaje i jakby decyduje o tym ta osoba, która jest chora? Czy jej
różnie
słuchać
to bywa, bo myślę, że ona też wyczuwa naszą kondycję, kondycję otoczenia, czy jest w stanie to znieść, czy się nie boi, czy nie trzeba ochraniać. Bo często jest tak, że to jest lękowy temat i ten lęk się da wyczuć. I wtedy się jakby trudno rozmawiać, bo się wydaje, że to będzie łatwiejsze. Natomiast chyba nie ma takiej zasady. Jakoś można odczytywać. Ja mam takie wrażenie, że jakieś sygnały teraz osobiście mam taką sytuację jakieś dotyczące tego, co by tam właśnie ze sobą wziąć, nawet na tą ostatnią drogę, jakieś zbieranie. Jeszcze nie ma takiej sytuacji, ale jak słyszę, że właśnie gdzieś jest takie myślenie mojego wujka, no to sobie myślę, że on już o tym myśli i że z takimi osobami można próbować, ale w taki sposób naprawdę krok po kroku delikatnie, żeby się zatrzymać w pewnym momencie, kiedy się znowu gdzieś spotkamy z taką przestrzenią, która pozwala dalej o tym rozmawiać. I myślę, że to też jest proces, że nie musimy wszystkiego w jednym spotkaniu, prawda, w jednej rozmowie zawrzeć. Natomiast ta otwartość z naszej strony i ta delikatność, empatia, właśnie wyczuwanie, słuchanie tych bezsłownych i jakichś strzępków słów, które się układają w taką całość, która zaprasza do rozmowy. Z psychologicznego punktu widzenia jest to bardzo ważne. Jest to jakimś też, no, takim sposobem na to, żeby potem móc spokojnie funkcjonować i jakby właśnie myśleć o tej relacji już po odejściu. No, nie zawsze jest to możliwe, to też wiąże się z wcześniejszymi etapami naszego życia, z jakimś zablokowaniem na różnych poziomach, prawda? I my to wnosimy też w tą starość i w towarzyszenie w odchodzeniu, jeśli to jest na tym etapie, prawda? Więc to na pewno jest coś delikatnego, ale też mam takie doświadczenia, że są takie osoby, które nie chcą rozmawiać i to też należy uszanować, nic na siłę nie zmuszać.